audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Teresa Kaczarowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu, pisarka, prezes Akademii Europea Sarbiewiana. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry, w ostatnich dniach starego roku jeszcze.
Ale jak to bywa, w ostatnich dniach starego roku podsumowujemy ten mijający czas i pokusimy się także o zapowiedzi wydarzeń na rok następny. Pani prezes, kiedy rok temu zaczynał się nowy 2022 rok, to czy sądziła pani, że przyniesie on tyle nieoczekiwanych zwrotów akcji, wydarzeń, no nie mówiąc już o wojnie w Ukrainie?
No tak, rok temu byliśmy jeszcze w czasie pandemii koronawirusa i to też był trudny czas. W kwietniu tego roku skończyły się 2 lata pandemii koronawirusa, więc jak zaczynał się ten rok, to jeszcze nosiliśmy maseczki i chorowaliśmy. W każdym razie nikt nie przypuszczał, że po tym strasznym jednak okresie pandemii, trudnym, dla wszystkich trudnym, bo nie ma nikogo chyba na całym świecie, którego by nie dotknęła pandemia, czy zdrowotnie, czy biznesowo, czy twórczo, ale nikt nie przypuszczał, że spotka nas szczególnie Polaków. Wojna za naszą granicą, tuż obok, że Polska stanie się krajem frontowym, że przyjmie miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, że tak otworzymy serca i będziemy nieśli największą, moim zdaniem, pomoc Ukrainie, pomoc polityczną, militarną, humanitarną. Wszystka pomoc z całego świata idzie przez Polskę, przypomnę, i z Polski ogromna. Więc jest to dla nas kolejny ogromny wysiłek. Przez to mamy inflację, przez to mamy wysokie ceny, kryzys gospodarczy. Także nikt nie przypuszczał, że dotknie nas, że tak powiem, kolejny trudny okres i nie wiadomo, kiedy się to skończy.
Ale ten czas pokazał również, że Polacy mają otwarte i dobre serca, ponieważ pomoc Ukraińcom była niesamowita, niespotykana. Zareagowali również Polacy w sposób artystyczny, również ciechanowscy artyści, koncertami, wierszami, książkami. Jedna z nich powstała, pamiętamy, pod auspicjami Związku Literatów na Mazowszu. Proszę nam opowiedzieć o tym wydawnictwie.
Tak, więc mimo, że ten czas był niezwykle trudny, to w literaturze nie działo się najgorzej. Wydaliśmy właśnie książkę, która jest pokłosiem wojny na Ukrainie. Związek Literatów na Mazowszu otworzył 2 lata temu swoje wydawnictwo. To jest oficyna ZLM. I poprzez to wydawnictwo ukazała się książka Dariusza Węcławskiego, Ciechanów w Ukrainie, sponsorowana przez samorząd miasta Ciechanów. I prezentacja tej książki stała się dużym wydarzeniem. Było to 10 listopada na premierę tej książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej przybyli merowie zaprzyjaźnionego z Ciechanowem miasta partnerskiego Chmielnicki z Ukrainy. Przybył pan prezydent i przybyli uchodźcy, głównie właśnie matki, które to Ciechanów przyjął w swoje progi. Bo ta książka składa się z 3 części. Pierwsza jest częścią publicystyczną, czyli opowiada, jak Ciechanów pięknie, właśnie jako pierwszy nawet samorząd w Polsce, przyjął uchwałę, że będzie wspierał Ukrainę i potępił wojnę na Ukrainie, potępił napaść Rosji na Ukrainę. I później cały czas szły te transporty humanitarne, już tych transportów było 10. O tym mówi pierwsza część. Druga część to były rozmowy Darka Węcławskiego, autora tej książki, z uchodźcami, których Ciechanów przyjął. Takich rozmów on przeprowadził 18 i naprawdę są one bardzo wzruszające, ciekawe, autentyczne, pełne bólu, a jednocześnie wdzięczności dla mieszkańców Ciechanowa za okazane serce, za okazaną pomoc. A trzecia część książki są to wiersze o wojnie 28 poetów z Ciechanowa i z okolic. Także książka bardzo ciekawa, już się tak rozeszła, że miasto Ciechanów wykonało dodruk czyli jest drugie wydanie, a poza tym zdecydowało, że książka zostanie przetłumaczona na język ukraiński. Merowie Chmielnickiego byli za to ogromnie wdzięczni. Proszę sobie wyobrazić, że opuścili swoje miasto Chmielnicki po raz pierwszy na jeden dzień, żeby tutaj przyjechać na premierę Darka Wędzławskiego książki Ciechanów w Ukrainie.
Tak sobie pomyślałam, pani doktor, że to wydawnictwo jest nie tylko książką samą w sobie, ale takim dokumentem. Dokumentem,
oczywiście,
który pozostanie na wieki, również w zasobach Ukraińców, w zasobach polskiej literatury, ciechanowskiej literatury, bo no, nie da się nie zauważyć tego wydawnictwa. Ono jest wyjątkowe.
Wyjątkowe opowiada właśnie o licznych inicjatywach w Ciechanowie i w powiecie, tak? Opowiada o koncertach, o zbiórkach, o różnych akcjach. Po prostu niesamowita pomysłowość, bym powiedziała, wspierania naszych sąsiadów.
Ja zauważyłam jeszcze coś, że ciechanowscy literaci zawsze reagują na wydarzenia wierszami, prozą, tym, w czym czują się najlepiej, tym, co potrafią. No,
tym,
to tak jest u państwa piszących, bo ja nie piszę.
Tym, co umiemy. Tak, bo druga, że tak powiem, akcja tego roku główna, poza wojną i naszymi reakcjami literackimi na nią, to był rok Marii Konopnickiej, więc też się bardzo dużo działo. Przede wszystkim też miasto Ciechanów bardzo dziękuję za to wsparcie w imieniu Darka Wędzławskiego i swoim, bo to były takie specjalne granty, na wydanie sztuki o Marii Konopnickiej, sztuki biograficznej. Maria Konopnicka, czarodziejka osobliwa. Ta sztuka już została kilkakrotnie nawet wystawiona przez były gimnazjum Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Dzisiaj to jest szkoła podstawowa numer 6 w Ciechanowie. A także już została też zaprezentowana na scenie teatru we Włocławku w wykonaniu uczniów 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej we Włocławku. I też zbiera bardzo dobre recenzje i przede wszystkim przybliża związki Marii Konopnickiej z Ciechanowem, ziemią ciechanowską, bo nie są one szeroko znane.
Tak, to prawda. Widziałam dokument w Telewizji Polskiej, bardzo interesujący na swój sposób, ale ani słowem nie wspomniano, że Maria Konopnicka bywała w Ciechanowie, bywała przecież i te związki są znane, udokumentowane także przez panią w wielu wydawnictwach. Myśli pani, że jest jeszcze dużo do zrobienia, aby tę postać pokazać? Czy też ten rok jednak posłużył temu, że Maria Konopnicka no, jest mniej już tajemniczą postacią?
To znaczy wiele się działo w Polsce i nie tylko w Polsce, bo także wśród Polonii, gdzie Maria Konopnicka jest cenioną autorką i wieszczką. Ja sama miałam kilkanaście spotkań autorskich, gdzie głoszę prelekcje, referaty na terenie naprawdę całej Polski, zarówno w muzeach Marii Konopnickiej w Suwałkach, w Żarnowcu, byłam też w Kaliszu na konferencji. Powstało wiele artykułów moich i prasowych, i naukowych, nawet ukazał się artykuł w języku portugalskim w Brazylii. Byłam bowiem na konferencji polonijnej, gdzie głosiłam odczyt o Marii Konopnickiej, więc staram się jak najszerzej głosić, bo to jest patronka mego liceum. Urodziłam się też w Suwałkach, tak jak Maria Konopnicka i tak naprawdę to wychowałam się pod jej skrzydłami. Jest to postać dla mnie niezwykle bliska, ale dla wielu Polaków jest to postać anachroniczna, której nie należy czytać, ale myślę, że mówią ci, tak, którzy jej nie znają. Nie znają jej twórczości, nie znają jej biografii. Nie wiedzą, jak wciąż jest aktualna i powiedziałabym, że potrzebna jest i Maria Konopnicka jako osoba i jej twórczość.
Pani doktor, Telewizja Polska już wczoraj, ale także dzisiaj jeszcze wyemituje filmy o Marii Konopnickiej. Może zaprosimy naszych słuchaczy, aby poznać te filmy. Może one wniosą coś nowego właśnie do spojrzenia na
tak,
tę postać.
Tak, jest to film Skandalistka nie z wyboru. Film 50-minutowy, dokumentalny, ale fabularyzowany w reżyserii Macieja Janiszewskiego, wyprodukowany przez Telewizję Polską. I pierwsze właśnie projekcje tego filmu odbywają się teraz w końcówce grudnia w TVP World, w TVP 2, a dzisiaj, 28 grudnia, możemy ten film obejrzeć w Telewizji Polskiej Dokument o 21:45 i jutro też w Telewizji Polskiej Dokument o 12:55. Na pewno ten film będzie jeszcze powtarzany, ale to są pierwsze projekcje. Zapraszam Państwa serdecznie, bo ja też w nim troszeczkę występuję.
Mam wrażenie jednak, że teraz Maria Konopnicka próbuje się pokazać przede wszystkim właśnie jako taką skandaliczną postać, troszkę zapominając może o tym dorobku literackim, o tym, jaką była silną i mocną kobietą. Nie zdradzimy tutaj, co będzie w tym dokumencie, w którym pani występuje, ale czy nie ma pani wrażenia, że jednak wiele środowisk próbuje zaanektować Marię Konopnicką na własne potrzeby?
Ale oczywiście, że tak, bo Maria Konopnicka jako osoba i jej twórczość były przebogate. Także na przykład można ją nazwać wieszczką narodową, choćby ze względu na napisanie Roty, która właściwie jest drugim hymnem polskim, narodowym. Można ją nazwać pisarką, pieśniarką ludu, bo pisała dla ubogich. Jako pierwsza tak naprawdę po powstaniu styczniowym upomniała się o ten los warstw najuboższych. Upomniała się o sprawiedliwość, o to, że należy walczyć o wolność. Przypomnij, że Polska była w niewoli i ona pierwsza po romantykach, ale ja mówię o epoce pozytywizmu. Maria Konopnicka urodziła się w epoce romantyzmu, ale tworzyła w epoce pozytywizmu i była taką pół na pół. Miała ten żar romantyczny, ale była tak naprawdę pozytywistką. Więc wśród pozytywistów nie było takiej mody, żeby walczyć o wolność Polski, o wyzwolenie narodowe. Raczej trzeba było układać się z Rosją albo z Prusami. Nawet sam Aleksander Świętochowski o tym mówił. Więc Maria Konopnicka poszła pod prąd i zyskała w ciągu 13 lat zamieszkania w Warszawie niezwykłą popularność. W związku z tym można ją naprawdę i do romantyzmu przypisać, i do ruchów antykościelnych też, bo niektórzy nazwali ją wieszczką poganizmu nawet, bo wystąpiła przeciwko na przykład demoralizacji nie Boga, tylko ludzi Kościoła. Więc można ją też nazwać pieśniarką, dlatego że wiele jej utworów to są pieśni, to są piękne piosenki, śpiewamy je, a często nie wiemy, że tekst napisała Maria Konopnicka, więc przypisać ją mogą i ostatnio wielu chce dla siebie.
To, że była silną kobietą, to wiemy, że potrafiła żyć na własny rachunek. To może też powodować, że
też
postrzegamy ją inaczej.
Tak, bo była emancypantką i jedną z pierwszych, tak? Ona uważała, że kobieta w epoce pozytywizmu to nie tylko gospodyni i matka, ale to też człowiek, który chce i powinien współuczestniczyć w szerokim życiu gospodarczym, politycznym, naukowym, więc była jedną z pierwszych. Ona nie była feministką, ale uważała, że kobiety mają prawo do wolności i do wyrażania siebie i pokazała to po sobie. Szóstką dzieci wyprowadziła się od męża do Warszawy, sama je wychowała, podróżowała po Europie, znała 6 języków, poznawała kulturę zachodnioeuropejską, sztukę, poznawała ciekawe osobowości, co bardzo ją rozwijało. A jednocześnie utrzymywała kontakt z dziećmi, więc potrafiła łączyć swoje zainteresowania, swoje pasje z funkcją rodziną.
Tak, kończy się rok obchodów Marii Konopnickiej, poświęcony rok tej niezwykłej postaci. Powolutku będziemy żegnać się z Marią, chociaż ona zawsze już pozostanie w naszym mieście. Nie dalej jak wczoraj pan prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej podkreślał konferencję, która odbyła się w Ciechanowie na temat Marii Konopnickiej.
To, tak, i wystawa była
w
muzeum,
to też ogromny
konferencja.
Wkład w obchody tego roku.
Składaliśmy te wszystkie kwiaty pod pomnikiem Marii Konopnickiej. Ciechanów pamięta, mimo że nie ma że tak powiem, tych materialnych pozostałości. Bardzo bym chciała, żeby ten ostatni już dom z dawnych zabudowań młyńskich ożył i podobnie jak dworek w Przedwojewie, gdzie też Maria Konopnicka bywała wtedy, to miasto Ciechanów byłoby bardziej postrzegane, prawda? Na mapie ogólnopolskiej Marii Konopnickiej. Dlatego, że ona tutaj bywała, ale już w ostatnich latach życia, ale tylko bywała. Nie ma miejsca, nie ma lokum, które by to pamiętało, prawda? Mimo, że Maria Konopnicka jest patronką kultury miasta Ciechanów, bo napisała nawet wiersz na otwarcie Domu Ludowego w 1907 roku, ale nie ma stałego obiektu, gdzie można by o tym pamiętać, mówić związanego z nią, gdzie postawiła swoją stopę.
Ale w pamięci zapewne to miejsce w okolicach Mostu 3 Maja pozostanie już na zawsze. Pani prezes, tak więc żegnamy się z rokiem Marii Konopnickiej, ale w tym roku też wspominaliśmy inną ważną postać dla miasta, mianowicie pana Czesława Słońskiego. Tradycją jest, iż w okresie obchodów Ciechanowskiej Jesieni Poezji, no jednej z najstarszych imprez literackich w Polsce, ukazują się ciechanowskie zeszyty literackie. Proszę nam opowiedzieć o tym wydarzeniu, bo myślę, że także ono pokazało naszą tutaj ziemię ciechanowską z tej najlepszej strony literackiej.
Ja myślę, że ziemia ciechanowska jest wyjątkowo literacka. I jak staram się podsumować ten rok, przypomnę, że jeszcze raz, że to był rok związany częściowo z pandemią i na początku roku nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli organizować imprezy nasze cykliczne. Tych imprez cyklicznych mamy kilka i chodzi o to, że wszystkie się odbyły. Może wymienię je po kolei, zanim dojdę do Jesieni Poezji. W marcu, 21 marca, zwykle ciechanowską edycją zaznaczamy Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO. I 21 marca rozstrzygamy konkurs na najlepszą książkę minionego roku. I zawsze brzmi poezja, muzyka, piosenka literacka. Więc 21 marca odbyła się ta impreza. Później w maju mamy festiwal Macieja Kazimierza Sarbickiego. Też się odbył, chociaż dwudniowy, bo nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. I baliśmy się zaplanować 3 dni. Z kolei w czerwcu odbyła się Wiosna Literatury w Gołotczyźnie, też w dużej mierze poświęcona Marii Konopnickiej i związkom jej z Aleksandrem Świętochowskim. A Jesień Poezji odbyła się tradycyjnie w pierwszej dekadzie października, kiedy promujemy również nowy numer naszego periodyku, czyli Ciechanowskich Zeszytów Literackich. Ciechanowskie Zeszyty Literackie się ukazują od 1999 roku. W tym roku wydaliśmy 24 numer, czyli w przyszłym roku będziemy mieli jubileuszowy, 25. I poświęcone są każdego roku jakiejś postaci związanej z ziemią ciechanowską. Nie w całej objętości, bo kiedy zaczynaliśmy ten zeszyt wydawać jako Związek Literatów, zeszyt liczył 100 stron. W tej chwili liczy ponad 300. Jest to książka i tej postaci głównej poświęcamy gdzieś 1/3 objętości pisma. I w tym roku właśnie był poświęcony ten zeszyt numer 24. Nosił tytuł Czesław Słoński, poeta, nauczyciel, publicysta. Czesław Słoński pochodził z Kresów, ale przeprowadził się, kiedy Polska odzyskała niepodległość, do Ciechanowa i po prostu był nauczycielem przyrody, geografii w gimnazjum Zygmunta Krasińskiego. Żył w latach 1849. Spoczywa w Ciechanowie razem ze swoją żoną i teściową. W każdym razie tu wychował swoje córki, ma wielu wychowanków. Jeszcze niektórzy wychowankowie jego żyją, dlatego że ten zeszyt odbił się szerokim echem w mieście i właśnie i zgłosili się do mnie wychowankowie Czesława Słońskiego. Był to artysta, był to też muzyk, grał w czasie okupacji niemieckiej na organach w Farze, a jednocześnie prowadził tajne nauczanie. Bardzo ciekawa postać i myślę, że ten zeszyt też jest ważny.
Pani doktor, zawsze bohaterami zeszytów literackich są postaci pośrednio lub bezpośrednio związane właśnie tutaj z północnym Mazowszem, z ziemią ciechanowską. Tak już zapewne pozostanie, ponieważ przed nami rok wielkich jubileuszy tak naprawdę. W przyszłym roku będzie to 25-lecie Związku Literatów na Mazowszu, no i oczywiście 25-lecie ciechanowskich zeszytów literackich. Czy będziemy to świętować podczas ciechanowskiej jesieni poezji, czy też inny termin jest planowany?
Myślę, że będziemy, zaznaczymy jakoś, bo to jest podwójny jubileusz 25-lecia Związku Literatów. Na Mazowszu siedzibą w Ciechanowie, ale także ukaże się 25 numer naszego pisma, Ciechanowskich Zeszytów Literackich. I ja, podsumowując ten rok, stwierdzam, że wchodzimy z dobrym bagażem, bo jako pisarze kończymy ten rok z licznymi książkami. Wydaliśmy 10 książek. Tak jak już wspomniałam, zorganizowaliśmy wszystkie cykliczne imprezy, ale poza tymi cyklicznymi jeszcze odbyły się inne, tak jak benefis pana Stefana Chojnowskiego w Ogoczyźnie, czy dziesięciolecie śmierci pierwszego prezesa Związku Literatów pana Alfreda Borkowskiego obchodziliśmy w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, więc tych spotkań też, imprez, w których uczestniczyli nasi członkowie, było wiele więcej, więc wchodzimy z tym bagażem, uważam, dobrym, ciekawym, w nowy rok. Będziemy właśnie podsumowywać nasze 25-lecie, głównie podczas jesieni poezji. Będzie to 7 października w Oranżerii w Opinogórze, gdzie ja przypomnę nasze dokonania w ciągu 25 lat, nasze imprezy, konkursy literackie. My organizujemy co roku, może współorganizujemy, bo bardzo szeroko współpracujemy z instytucjami kultury, z muzeami, z bibliotekami, z samorządami, szkołami, więc przypomnę też konkursy literackie, imprezy, spotkania autorskie we wszystkich szkołach w czasie jesieni poezji się odbywają w Ciechanowie i pod Ciechanowem. Więc myślę, że wydamy też taką okolicznościową publikację o związku. Wydamy 25 numer zeszytów z utworami wyłącznie w tym roku, znaczy w nadchodzącym roku. Ciechanowski zeszyt literacki numer 25 będzie zawierał wyłącznie utwory naszych członków. Tak postanowiłam jako redaktorka tego pisma. Poza tym będzie się wiele więcej działo. Występujemy o odznaczenia państwowe dla najbardziej aktywnych członków. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaproponowała nam 4 spotkania autorskie, czyli po jednym w kwartale w Miejskiej Bibliotece. Takich inicjatyw na pewno będzie więcej. Chcemy wydać jeszcze jakieś pamiątkowe, gadżety, ale trzeba składać wnioski. Piszemy teraz wnioski. No tak, złożyliśmy już do Ministerstwa Kultury, do samorządu miasta. Jeszcze będziemy ubiegać się o dofinansowanie naszych imprez w tym jubileuszowym roku do marszałka województwa mazowieckiego, więc pracy mamy bardzo dużo.
Czyli rozumiem, z optymizmem i nadziejami literaci wchodzą w nowy rok. I
nowy
żegnają
rok,
stary.
Jubileuszowy rok, z dobrym bagażem, z dobrymi myślami, mimo naprawdę trudnej sytuacji i w Polsce, i na świecie.
Pani doktor, mijające święta stały pod znakiem takiego obserwowania zimy w Stanach Zjednoczonych. Ja celowo nawiązuję do tego zagadnienia, ponieważ pani te amerykańskie zimy, prowadząc prace badawcze w Stanach Zjednoczonych, przeżyła. Co pani czuła, widząc te obrazy w telewizji tej Ameryki pokrytej śniegiem i skutej lodem?
No więc przypomniały mi się moje lata, to było na początku, to było gdzieś 10 lat temu, kiedy ja, może 10 nawet więcej, bo ja miałam stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, doktorat swój właściwie robiłam w Stanach Zjednoczonych i tak jeździłam. Zbierałam po części materiał, wracałam, opracowywałam i jechałam do kolejnego miasta, bo robiłam materiał o pierwszym historyku Polonii amerykańskiej, o poecie, o dziennikarzu Mieczysławie Hajmanie. I musiałam zacząć, tak powiem, szlak jego drogi po Ameryce, czyli zaczęłam od Nowego Jorku. Później był Boston, później było Buffalo, później było Chicago, Orchard Lake i tak dalej. I jeździłam i trzykrotnie mi została taka zima. Także ja wiem, co znaczą, jak wyglądają amerykańskie burze śnieżne, kiedy nic nie widać nigdzie, nie wiesz, gdzie jedziesz, wiele nocy spędziłam na lotniskach. Jak widziałam wczoraj w telewizji delayed, te samoloty podawane, od razu mi się przypomniało koczowanie na lotniskach, czy to jest w Chicago, czy w Nowym Jorku, czy w Massachusetts. Także ja bardzo współczuję. To są bardzo ekstremalne zjawiska atmosferyczne. U nas takich śnieżyc nigdy nie ma. Ja pochodzę z Suwalszczyzny, gdzie też były zimy, ale 45 stopni, tak jak teraz jest, w Stanach Zjednoczonych w niektórych miejscach i klęski żywiołowej nie było. Słyszałam wczoraj, że w Nowym Jorku Wigilia była najzimniejsza od 150 lat.
To rzeczywiście już
także bardzo współczuję Amerykanom. Ekstrema.
Ale w Buffalo pani przeżyła chyba 30 stopni mrozu,
z tego co
pamiętam.
Przeżyłam, byłam nawet nad wodospadem Niagara zimą, który był zamrznięty, cały oblodzony w soplach.
Czyli, także... czyli można powiedzieć, że my nic o zimie takiej prawdziwej nie wiemy tu
tak,
w Europie.
U nas jest rzeczywiście wiosna w porównaniu z tą zimą, którą obserwujemy w Ameryce.
Pani doktor, rok się kończy. Na szczęście jest to dobry rok dla społeczności artystów, osób piszących, działających na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz organizacji różnych społecznych. A więc życzę pani, na ręce pani, dla wszystkich osób, którym działalność społeczna jest bliska, aby ten kolejny nie był gorszy. Aby nie był gorszy, aby może nawet był lepszy, aby te wszystkie uroczystości się udały. Tak więc powitajmy nowy rok w sposób taki artystyczny i pełen oczekiwań na lepsze.
Dziękuję bardzo. I też życzę pani dziennikarzom Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i w ogóle mediom i wszystkim ludziom pióra i przyjaciołom literatury i w ogóle mieszkańcom ziemi ciechanowskiej życzę, żeby to światło ze stajenki betlejemskiej niosło łaski, pokój, dobro, zdrowie przez cały najbliższy rok. Szczęśliwego nowego roku.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani dr Teresa Kaczarowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu, prezes Akademii Europea Sarbiewiana, pisarka, dziennikarka, była dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.